Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Papież modli się za ofiary zamachu w Pakistanie. Prymas Czech apeluje o poważną debatę o islamskim terroryzmie w Europie. Przemilczanie jego prawdziwych przyczyn jest współudziałem w samobójstwie naszej cywilizacji, napisał kardynał Duka. 9 sierpnia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Papież modli się za ofiary wczorajszego ataku w Pakistanie. Zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze w tłumie ludzi, którzy przyszli pod szpital w mieście Kłak, aby oddać cześć zamordowanemu prawnikowi. Zginęło ponad 70 osób, a 120 odniosło obrażenia. Do zamachu przyznało się państwo islamskie. W watykańskim przesłaniu kondolencyjnym kardynał Pietro Parolin pisze o głębokim smutku papieża. Zapewnia o jego współczuciu z krewnymi ofiar i modlitwach za zabitych i rannych, a także za cały pakistański naród i jego władze. Chrześcijanie nie potrafią dziś otwarcie dyskutować o przyczynach niedawnych zamachów w Europie, ostrzega kardynał Dominik Duka. Zamiast prowadzić dialog, uczciwie poszukiwać prawdy, traktujemy swych adwersarzy jak szaleńców, stosujemy wobec nich społeczny ostracyzm oraz obrzucamy ich oszczerstwami, uważa przewodniczący Episkopatu Czech. W ten sposób odniósł się on nie wprost do medialnej kampanii, której celem stał się w ostatnich dniach jego sekretarz, ojciec Milan Badal, po tym jak skomentował on w czeskiej telewizji zabójstwo francuskiego księdza w Rouen. W swym oświadczeniu kardynał Duka bezpośrednio odnosi się jeszcze do tego tragicznego wydarzenia i w dużej mierze utożsamia się z poglądami swego sekretarza.
Kardynał Duka podkreśla, że zamach na kościół to swoiste memento dla wszystkich, którzy starali się bagatelizować poprzednie zamachy i przypisywać je ludziom sfrustrowanym czy psychicznie chorym. Milczenie albo okłamywanie samych siebie w sprawie rzeczywistych tego przyczyn byłoby współudziałem w samobójstwie naszej cywilizacji, podkreśla prymas Czech. Zastrzega on, że dobrze zna nauczanie Soboru i opinię papieża Franciszka o dialogu z islamem. Chciałbym w tej właśnie chwili zaapelować do wszystkich ludzi dobrej woli, abyśmy się raczej modlili za ofiary terroryzmu, a nie szukali wymówek i usprawiedliwienia dla terrorystów, pisze na zakończenie kardynał Duka. Prosi on, by nie szkalowano tych, którzy w dobrej wierze mówią o swych obawach. Prymas Czech ostrzega, że zajmując się sporami na własnym podwórku, możemy nie zauważyć rzeczy ważniejszych, które dzieją się na zewnątrz, a na które my nie zdążymy już zareagować. Naszym obowiązkiem jest bowiem ochrona naszych braci i sióstr, naszego kraju i wiary, napisał kardynał Duka.
Pod tym oświadczeniem kardynał Duka dodaje, że tekst ten chciał opublikować w należącym do czeskiego episkopatu katolickim tygodniku. Oznajmiono mu jednak, że ani w najbliższym, ani w żadnym z planowanych numerów na jego tekst miejsce się nie znajdzie. Dokładnie 25 lat temu w peruwiańskim Pariacotto męczyńską śmierć ponieśli dwaj polscy franciszkanie, ojcowie Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski. Obydwaj zostali ogłoszeni błogosławionymi 5 grudnia ubiegłego roku. Z okazji przypadającej dziś rocznicy grupa współbraci zabitych franciszkanów spotkała się na Eucharystii w grotach Bazyliki Watykańskiej.
Tutaj w Rzymie spotkaliśmy się w gronie takim bardzo intymnym przyjaciół, którzy znali Zbyszka i Michała, aby tam właśnie, gdzie bije serce pierwszych świadków Jezusa, którzy go znali, przeżyć właśnie i wspominać wraz z świętą Benedyktą, Edytą Stein, naszych dwóch współbraci Zbyszka i Michała. Tak jakby połączyć ten wymiar męczeństwa Kościoła z tym, co się działo na początku, zaraz po śmierci Chrystusa i tych ostatnich męczenników, obejmując tylu świadków, którzy dzisiaj giną za Chrystusa. Chcieliśmy przeżyć ten dzień tak bardzo w kontemplacji, w skupieniu, a wiem, że dzisiaj w Pariacotto, tak jak co roku, też będzie odprawiana droga krzyżowa, potem uroczysta Eucharystia z wieloma osobami, tak z misji z Pariacotto, jak i z innych miast z Peru.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
9 sierpnia wita Państwa Krzysztof Bąk. Dziś nadamy wywiad z metropolitą częstochowskim arcybiskupem Wacławem Depo o pielgrzymowaniu i teologii odpoczynku. Audycję przygotowała Aleksandra Mieczyńska z Radia Fiat w Częstochowie. Zapraszamy.
Ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Pielgrzymujemy, wszyscy pielgrzymujemy, czasami dosłownie, ale pielgrzymujemy całym swoim życiem.
Ile razy dzisiaj słyszę słowo pielgrzymowanie, to powracam myślą do przepięknej wypowiedzi świętego Jana Pawła II na krakowskich błoniach, kiedy powiedział: iść przed siebie, to znaczy mieć świadomość celu. To jest właśnie specyfika, która odróżnia pielgrzymowanie od wędrowania, od jakiegokolwiek marszu chociażby wypoczynkowego. Temu nie musi towarzyszyć od razu cel i to ten cel największy, ostateczny, a w pielgrzymce trzeba sobie postawić pytanie, czy wiem, do kogo idę i w jakim celu idę i kogo szukam.
Na tej drodze pielgrzymowania cały czas coś się dzieje i ta droga się zmienia.
Tak, z tym, że droga wcale nie oznacza tylko i wyłącznie ruchu, czyli jakiegoś przemijania, przechodzenia obok takiej czy innej rzeczywistości czy osób, ale droga również jest zatrzymaniem, jest jakąś kontemplacją i to, co jest w dobrej tradycji pielgrzymów, czy to właśnie na Jasną Górę, czy Santiago de Compostela, że są te punkty zatrzymania się, pewnej refleksji, pewnego współuczestnictwa, chociażby w sakramencie pokuty, czy również w sakramencie Eucharystii, nie jest przypadkiem, że na trasie na Jasną Górę jest tak zwana przeprośna górka, kiedy my tam zatrzymujemy się i tak duchowo oczyszczamy z tego, co jest naszym jakimś grzechem, słabością i to, co się składa na ludzką kondycję, po to, żeby znowu wyjść na drogę i być jakimś nowym człowiekiem.
Tutaj mówimy o takim pielgrzymowaniu do konkretnego miejsca i konkretnym momencie, kiedy rzeczywiście możemy się zatrzymać. Jest przeprośna górka, nawet jeżeli ktoś o niej nie wiedział, nie zna tej tradycji, to dowie się pielgrzymując. Przenosząc to na nasze pielgrzymowanie w życiu, też można poszukać analogii. Tak też może się dziać, że możemy sobie sami, albo życie czasami może nam takie punkty zatrzymania stawiać.
Tak, są punkty w sensie takim socjologicznym czy historycznym, bo zatrzymujemy się dla jakiegoś faktu, że w tym miejscu ktoś był, tutaj się urodził, czy tutaj przebywał, mieszkał. Chciałbym zwrócić uwagę, że w pielgrzymowaniu ważniejsze są spotkania. Oczywiście w spotkaniach zaczynamy już mówić o pewnej wspólnocie drogi, czyli jest relacyjność do drugiego człowieka, czy do grupy osób i to one dopiero są takim miejscem współtwórczym, bo miejsca one mówią, to są fakty, ale osoby przemawiają do nas, może nie tylko słowami, ale przykładem swojego życia, czy właśnie swojego nawrócenia, powrotu do Boga, czy w ogóle takich, czy innych doświadczeń, przez które ktoś przechodzi, a później ubogaca nas i innych tym swoim przeżyciem.
Bóg też przemawia przez ludzi, przez osoby do nas.
Tak, twardowski ksiądz Jan zresztą napisał w jednym ze swoich wierszy, że ktokolwiek nas spotyka, od niego przychodzi. I to, co w końcówce wiersza jest rewelacyjne, że sprawdzi mimochodem, czy byliśmy prawdziwi.
Trudno nam czasami sobie wyobrazić, że osoby, które spotykamy, są na naszej drodze rzeczywiście celowo postawione. Łatwo nam mówić o tych osobach, które powiedzą nam dobre słowo, a przecież nie zawsze też tak bywa, nie zawsze te spotkania są na pierwszy rzut oka przyjemne, one mogą przynieść nam później jakiś owoc.
Trzeba tutaj wrócić do takiego ewangelicznego obrazu, kiedy Chrystus pokazuje nam się sam jako droga i mówi: nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Ale jego spotkania, one też miały różny charakter, bo tutaj nie chodzi tylko o tajemnicę na przykład rozmnożenia chleba, nakarmienia tysięcy ludzi, czy uzdrowienia, czy nawet rewelacyjnego cudu, jakim było wskrzeszenie umarłych, czy to młodzieńca z Nain, czy córki Jaira, czy Łazarza, ale mam na myśli na przykład spotkanie z Syrofenicjanką, która prosi o uzdrowienie swojej córki i nagle słyszy słowa, że nie wolno rzucać chleba psom, a odbierać dzieciom. I ona wtedy nie odwraca się od Jezusa jako tego swojego pośrednika, tylko mówi, że i szczenięta jedzą ze stołów. I wtedy zasłużyła na pochwałę osobistą Jezusa, że takiej wiary dawno nie widział i nie widział w Izraelu. W związku z tym spełnia ci się to, o co prosisz. Czyli to wcale nie oznacza, że ten człowiek, który dla nas dzisiaj jest niełatwym, na przykład będzie to człowiek, który jest na natarczywy, albo powiedzmy złośliwy, że to nie jest dla naszego jakiegoś późniejszego, bym powiedział, zrozumienia i dobra, że musimy mieć cierpliwość do kogoś, kto nas spotyka.
Pielgrzymując, tak dosłownie, przystajemy co jakiś czas, odpoczywamy. I teraz o tym odpoczynku trochę chciałabym porozmawiać. O odpoczynku, który nie jest lenistwem, a który jest konieczny, żebyśmy po prostu dali radę i żebyśmy nie byli przemęczeni, bo tego też Bóg nie chce.
Odpowiadając na pani redaktor pytanie, zacytuję słowa świętego Jana 23, że dzisiaj wypowiadamy wobec siebie bardzo wiele słów, a potrzeba nam tylko jednego, takiej świadomości, że wyszliśmy z ręki Boga i do Boga idziemy. I proszę zauważyć, w tej wypowiedzi wracamy do początku, wyszliśmy z ręki Boga, a Pan Bóg sam odpoczął, jak mówi Pismo Święte, po dokonaniu dzieła stworzenia, a zwłaszcza po stworzeniu człowieka i powołania nas do życia na swój obraz i swoje podobieństwo. Czyli skoro już w Piśmie Świętym, słowie objawionym od Boga, jest pisany odpoczynek, czyli tu nie chodzi, tak jak pani powiedziała, o lenistwo, zatracenie się w tym niepracowaniu czy jakiejś tam formie przeżywania, tylko chodzi o dobry odpoczynek, żeby zastanowić się nad tymi czy innymi odniesieniami, które do tej pory się w takim czy innym czasie spełniały. I teraz przeskakujemy już wprost do Nowego Testamentu, kiedy też Chrystus, widząc swoich apostołów bardzo zaangażowanych w pracę apostolską, do których ich posłał, towarzyszył im duchowo i jego błogosławieństwo było, to mówi, idźcie i wy, odpocznijcie nieco. Czyli widzi, że w naturze człowieka jest pisane nie tylko pęd do pracy, jakaś pasja, tworzenia, szukania, ale musi być też i sens odpoczynku. Odpoczynek jako również dar, ale znalezienia siebie z tą świadomością, o której tutaj mówił święty Jan 23, wobec Boga i teraz odpoczynek wobec relacji również do innych, żebym ja miał więcej czasu dla pogłębienia relacji mąż, żona, dzieci, powiedzmy przyjaźnie tego typu, czy już nie mówiąc jakaś również twórczość artystyczna, która też nas ubogaca, to też jest napełnienie, które jest odpoczynkiem i które później pozwala nam z jakąś podwójną siłą wyjść znowu do pracy.
Bo czasami tłumaczymy się, że nikt za nas czegoś lepiej nie zrobi, tu znowu to nasze ja wychodzi na pierwszy plan i też czasami być może w tę aktywność uciekamy, uciekając od rzeczy ważniejszych, kiedy te wartości w życiu mamy poprzekładane, nie tak jak trzeba.
Tutaj nawiążę do znowu innej wypowiedzi świętego Jana Pawła II, mianowicie kiedy mówi o tym, żeby człowiek umiejętnie odnalazł siebie w relacji do przyrody, do drugiego człowieka, ale przede wszystkim do Boga. W znaczeniu, że to, co otrzymujemy, jest już jakimś, bym powiedział, takim podstawowym bogactwem, ale Ewangelia, mówił papież, jest miejscem naszego ludzkiego rytmu. Tutaj przypomina mi się obraz bardzo mocny, że kiedy Jezus działał, to wysyłano do Niego Jego bliskich, bo mówiono, odszedł od zmysłów, bo nawet na posiłek nie mieli czasu. Czyli On sam nawet nie spożywał posiłku, bo bez przerwy pracował, bez przerwy tak czy inaczej, czy nauczał, czy uzdrawiał, czy jeszcze wiele innych rzeczy dokonywał i wtedy nawet ta relacja, że ktoś go chce zatrzymać, samego Jezusa w tym jego działaniu, bo to jest coś nienormalnego, to już jest takie wołanie o przywrócenie go do rytmu takiego codziennego, ludzkiego, żeby nie wychodził poza jakąś granicę, która no, może go w jakiś sposób zniszczyć. I dlatego jak się wczytujemy w Ewangelię, to przekonujemy się, że tam jest i sens pracy, i sens odpoczywania, czyli powiedzmy jakaś, zawsze musi być pewna teologia, czyli odniesienie i do Boga, i do siebie nawzajem.
Kiedy mamy czas na odpoczynek, czas dla siebie, to mamy też czas właśnie na kontemplację, na modlitwę, na czytanie Słowa Bożego, czyli też na budowanie relacji z Bogiem, bo wtedy też odpoczywamy w Bogu.
Tak, ale to spotkanie, zatrzymajmy się nad spotkaniem nad Słowem Bożym, czy wchodząc na karty Pisma Świętego, znowu to jest pewien wysiłek. Dlaczego? Bo to jest wejście na drogę spotkań. Księga Pisma Świętego, zwłaszcza w Ewangelii, nie jest księgą historyczną, opisującą jakieś tam wydarzenia. To jest księga żywych spotkań, również i moich, i mam prawo siebie zapytać, kim ja jestem dzisiaj w tym odczytywanym fragmencie Ewangelii. Tak jak powracające pytanie, tłum mnie uważa za tego. A wy za kogo mnie uważacie? Czyli to jest pytanie już nie wy, ty za kogo mnie uważasz? Czyli odczytujący te słowa musi sobie postawić pytanie, kim jest Chrystus dla mnie, kiedy go spotykam dzisiaj, akurat w tym fragmencie Ewangelii. Wydawałoby się może nieraz przypadkowym. Ja tutaj powiem o swoim doświadczeniu, kiedy byłem po raz pierwszy w Ziemi Świętej i oczywiście z Pismem Świętym żeśmy tak na co dzień obcowali i chodzili i miałem mały tutaj taki egzemplarz Pisma Świętego Nowego Testamentu i wchodząc do grobu pańskiego, oczywiście przypominam pustego, bo Chrystus zmartwychwstał, odczytywałem fragmenty odnoszące się do zmartwychwstania. I później wchodząc miałem tą księgę otwartą, położyłem ją na płycie grobowej, a później podniosłem i wychodząc powiedziałem, Panie Jezu, powiedz mi coś na zasadzie pewnej misji. I spod palców wyszedł mi tekst Rabbuni. To jest ten okrzyk Marii Magdaleny rozpoznającej Jezusa zmartwychwstałego. Do tej pory myślała, że to jest ogrodnik. Wychodzi z ogrodu, wychodzi z pustego grobu i jeszcze go nie spotyka, a nagle go spotyka już żywego i wyznaje Rabbuni, nauczycielu, Boże mój, Panie mój. I sobie powiedziałem, to jest moje zadanie, które mi Chrystus przekazał przy wyjściu z grobu, żebym wyznawał go jako mojego Pana, nauczyciela, moją drogę życia i żeby ludzi do tej drogi podprowadzać, bo to było jeszcze na długo przed moim biskupstwem, także później to hasło Ad Christum Redemptorem Hominis ku Chrystusowi, Odkupicielowi Człowieka, ono jest pewną konsekwencją tamtego wskazania i tamtego przeżycia.
Wyczulonym na takie spotkania być trzeba, ale warunkiem jest to, że w ogóle ze Słowem Bożym się spotykamy. Skoro o osobistych refleksjach rozmawiamy, to zapytam o jeszcze jedną. Jak ksiądz arcybiskup odpoczywa?
Kiedyś było łatwiej, przyznam się, bo ten odpoczynek polegał na jakiejś wędrówce po górach, może nie po szczytach, bo przyznam się, że niektóre szczyty mam zaliczone, nawet i polskie, jak i w Alpach niemieckich, czy na pograniczu ze Szwajcarią, bo tam odpoczywałem w czasie wakacji, pomagając duszpastersko. I to było naprawdę piękne moje takie odpoczywanie na łonie przyrody, bo ten zachwyt albo taka kontemplacja wprost, to można było siedzieć godzinami później, po zdobyciu danego szczytu czy odcinka tych moich pielgrzymek. Odpoczywałem też wbrew temu, co teraz powiem, grając w piłkę nożną. To był codzienny odpoczynek prawie w seminarium, kiedy żeśmy po obiedzie, może nie zawsze to było takie zdrowotne, bo człowiek napełniony obiadem wychodził na boisko i prawda, zanurzał się znowu w taką pasję sportową i później dopiero, kiedy się wracało po tej rywalizacji, po krótkiej znowu przerwie, trzeba było się zatopić w jakąś lekturę i przygotowywać do jakiegoś egzaminu, ale to był naprawdę odpoczynek. Dlaczego? Dlatego, że ja odchodziłem od tego, co było ciężarem codzienności i wchodziłem w jakąś strefę, która dawała mi inny rodzaj odpoczynku. I dlatego to jest tak, jak może teraz trochę powiem teologicznie, ale Karol Wojtyła w jednym ze swoich wierszy w poemacie napisał, że odkupienie jest bliskością tego, który odszedł. Czyli ta bliskość tego, który odszedł, nieraz pokazuje nam, że trzeba odchodzić od jednej formy, powiedzmy, pracy, żeby się zanurzyć w drugą, jakąś formę, która jest też moja i wtedy znowu powraca się zupełnie innym. I to jest to norwidowe odpocznienie, czyli począć od nowa i zająć się swoją pracą, która jest mi zadana.
To, co mówi ksiądz arcybiskup, to było?
To było.
To było, a co jest teraz?
No niestety, rower mam i na tym rowerze przyjechałem w Częstochowie jeden raz po podwórku i raz kiedyś na trasie koło Olsztyna, tutaj pod Częstochową oczywiście, nie na Mazurach i rower stoi. Nieraz uda się te kilka kilometrów gdzieś przejść, ale to trzeba już stąd uciec, na przykład do Zakopanego i w Dolinę, czy to Chochołowską, czy Kościeliską, czy jeszcze na inne trasy. Ja dziękuję Bogu za te ucieczki.
Bardzo dziękuję za to spotkanie, ksiądz arcybiskup Wacław Depo.
Bóg zapłać.
Audycję przygotowała Aleksandra Mieczyńska z częstochowskiego Radia Fiat. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.